Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Zero to One.
Notatki o startupach, czyli jak budować przyszłość, to książka biznesowa i technologiczna napisana przez Petera Thiela we współpracy z Blake'em Mastersem. Powstała na podstawie popularnych notatek Mastersa sprowadzonego przez Thiela na Stanfordzie kursu o startupach, a następnie została uzupełniona i przeredagowana dla szerszego grona odbiorców. Jej główny cel nie polega na przedstawieniu uniwersalnej recepty na założenie firmy. Autorzy pytają raczej, jak tworzyć przedsiębiorstwa, które wnoszą do świata coś rzeczywiście nowego. Tytułowe przejście od zera do jednego oznacza stworzenie nowej technologii, produktu lub kategorii, podczas gdy przejście od jednego do wielu jest kopiowaniem i skalowaniem istniejącego rozwiązania. Książka łączy refleksje o postępie technologicznym z konkretnymi zagadnieniami, takimi jak monopol, sprzedaż, dobór wspólników, kultura firmy i moment wejścia na rynek. Jej ton jest wyraźnie polemiczny, a tezy Thiela często celowo podważają popularne przekonania o konkurencji i przedsiębiorczości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od zera do jednego, czyli innowacja zamiast kopiowania, najważniejsze rozróżnienie w książce, dotyczy dwóch rodzajów rozwoju. Ruch od jednego do wielu oznacza powielanie tego, co już działa. Na przykład wdrażanie znanej usługi na kolejnych rynkach lub zwiększanie skali produkcji. Thiel nazywa to postępem horyzontalnym. Może ono przynosić korzyści ekonomiczne, lecz samo w sobie nie tworzy przełomu. Ruch od zera do jednego jest postępem wertykalnym, ponieważ prowadzi do powstania czegoś, czego wcześniej nie było. W tym ujęciu najcenniejsza firma nie wygrywa lepszym naśladowaniem liderów, ale odkrywa własny, trudny do skopiowania sposób rozwiązywania ważnego problemu. Ta teza ma praktyczne konsekwencje dla założycieli. Zamiast zaczynać od pytania, który rynek jest modny i zatłoczony, powinni zapytać, jaką prawdę o świecie dostrzegają nieliczni. Chodzi o przekonanie niepopularne, ale trafne, które może stać się podstawą produktu. Autor nie twierdzi, że każda nowość jest wartościowa. Nowość musi odpowiadać na realną potrzebę i być możliwa do obrony po wejściu konkurentów. Dlatego książka traktuje technologię nie jako ozdobnik marketingowy, lecz jako narzędzie tworzenia trwałej różnicy. To odróżnia jej perspektywę od poradników skupionych głównie na szybkim wzroście, pozyskiwaniu finansowania albo kopiowaniu sprawdzonych modeli biznesowych. Po drugie, monopol twórczy i krytyka walki w zatłoczonych rynkach, jedną z najbardziej dyskutowanych tez Zero to One, jest obrona monopolu, rozumianego nie jako uprzywilejowanie zdobyte dzięki regulacjom, lecz jako efekt stworzenia wyjątkowej wartości. Hill przeciwstawia taki monopol firmom działającym na rynkach, gdzie wiele podmiotów oferuje niemal to samo. Gdy przedsiębiorstwa nie różnią się wyraźnie, konkurują przede wszystkim ceną, a ich marże i zdolność do długofalowego inwestowania maleją.
Drakesus. W takiej sytuacji energia zarządzających jest kierowana na reakcję wobec rywali, zamiast na rozwój produktu.
Autorzy zalecają więc rozpoczynanie od małego rynku, na którym firma może stać się zdecydowanym liderem. Dopiero po osiągnięciu silnej pozycji sensowne jest stopniowe rozszerzanie działalności na sąsiednie segmenty. Ta rada nie oznacza, że wystarczy wybrać małą niszę. Musi ona być początkiem większej strategii, a produkt powinien mieć cechy utrudniające naśladowanie. Książka wskazuje cztery typowe źródła takiej przewagi: własną technologię, efekty sieciowe, korzyści skali oraz silną markę. Szczególne znaczenie ma technologia wyraźnie lepsza od alternatyw, a nie kosmetycznie ulepszona. Warto jednak czytać ten argument ostrożnie. W języku ekonomii monopol może szkodzić konsumentom, natomiast Thiel używa terminu przede wszystkim do opisu firmy, która nie musi toczyć wyniszczającej wojny cenowej, ponieważ dostarcza coś naprawdę odmiennego. Po trzecie, sekret, myślenie niezależne i definitive optimism, zero to one, opiera przedsiębiorczość na przekonaniu, że przyszłość nie jest wyłącznie wynikiem przypadku ani prostym przedłużeniem teraźniejszości. Thiel krytykuje postawę, którą określa jako nieokreślony optymizm.
To wiara, że przyszłość będzie lepsza, choć bez sprecyzowanego planu, kto i w jaki sposób ma ją zbudować.
Alternatywą jest definite optimism, czyli określony optymizm, przekonanie, że lepszą przyszłość można świadomie projektować dzięki konkretnym decyzjom, technologiom i instytucjom. Z tym podejściem łączy się idea sekretu. Sekret nie musi oznaczać poufnej informacji. Jest raczej ważną prawdą o potrzebach ludzi, działaniu rynku lub możliwościach technicznych, której większość jeszcze nie zauważyła albo ją lekceważy. Założyciel ma szukać takich obszarów, zamiast mechanicznie powtarzać powszechny konsensus. Dlatego autorzy pytają, w jakie istotne przekonanie mało kto wierzy. Pytanie nie jest zachętą do sprzeciwiania się innym dla samego efektu. Kontrarianizm ma wartość tylko wtedy, gdy prowadzi do trafniejszego rozpoznania rzeczywistości. To rozróżnienie wyjaśnia też nieufność książki wobec mody na przedsiębiorczość. Popularność danego sektora może oznaczać, że najlepsze możliwości zostały już zauważone i wycenione. Własne myślenie wymaga natomiast badania problemu od podstaw, sprawdzania założeń i gotowości do sformułowania precyzyjnej wizji. Ta część książki jest inspirująca, lecz jej filozoficzny ton bywa uznawany za zbyt kategoryczny. Po czwarte, fundamenty startupu, wspólnicy, zespół i kultura. Od pierwszego dnia Thiel podkreśla, że startup nie jest po prostu mniejszą wersją dojrzałej korporacji. To organizacja, która działa w warunkach niepewności i musi od początku ustalić zasady współpracy. Szczególnie ważny jest wybór współzałożycieli. Autorzy porównują tę decyzję do małżeństwa, ponieważ konflikty na najwyższym szczeblu mogą zniszczyć firmę nawet wtedy, gdy produkt jest dobry. Wspólnicy powinni jasno uzgodnić rolę, zakres odpowiedzialności oraz sposób podejmowania trudnych decyzji, zanim pojawią się pieniądze i presja wzrostu. Książka analizuje również znaczenie ładu korporacyjnego. Rada nadzorcza, kierownictwo i zespół wykonawczy mają odmienne funkcje, a niejasność między nimi sprzyja konfliktom. Thiel uważa, że niewielka rada oraz dobrze określona struktura odpowiedzialności mogą zwiększyć zdolność firmy do działania. W zatrudnianiu liczy się nie tylko kompetencja techniczna. Now i pracownicy powinni rozumieć konkretną misję przedsiębiorstwa i mieć powód, by wybrać właśnie tę organizację, a nie dowolnego konkurenta. Kultura w tym ujęciu nie jest zbiorem haseł, benefitów ani swobodnym stylem pracy. Powstaje przez powtarzalne decyzje o tym, kogo firma zatrudnia, jakie konflikty toleruje i na czym skupia uwagę. Startup potrzebuje zespołu zdolnego do intensywnej współpracy nad jednym określonym problemem. Ta rada jest szczególnie użyteczna jako przeciwwaga dla przekonania, że wystarczy pomysł i kapitał. Autorzy przypominają, że długoterminowe powodzenie zależy również od trwałych relacji oraz dyscypliny organizacyjnej. Na koniec dystrybucja, sprzedaż i właściwy moment wejścia na rynek. Wiele książek o startupach skupia się na produkcie, natomiast Zero to One mocno akcentuje dystrybucję. Hill twierdzi, że nawet znakomita technologia nie osiągnie znaczenia, jeśli firma nie potrafi skutecznie dotrzeć do klientów. Krytykuje przekonanie, że dobry produkt sam się sprzeda. W praktyce model sprzedaży powinien odpowiadać wartości transakcji i charakterowi odbiorcy. Złożone, drogie rozwiązania dla dużych organizacji wymagają zwykle bezpośredniej sprzedaży i budowania zaufania. Produkty masowe potrzebują natomiast kanałów skalowalnych, marketingu lub efektów sieciowych. Autorzy zwracają też uwagę na ryzyko rozproszenia. Młoda firma nie powinna jednocześnie próbować obsługiwać wszystkich klientów, tworzyć wielu wersji produktu i rozwijać kilku kanałów sprzedaży. Lepszym początkiem jest skupienie na niewielkiej grupie użytkowników, dla której oferta jest wyjątkowo ważna. Pozwala to dokładniej zrozumieć popyt, dopracować produkt i zbudować reputację, zanim nastąpi ekspansja. Osobne miejsce zajmuje kwestia czasu. Przedsiębiorstwo może mieć dobrą ideę, ale wejść na rynek zbyt wcześnie, gdy technologia lub zachowania klientów nie są gotowe, albo za późno, gdy przewaga została już zajęta. Hill łączy czas z tak zwanym last mover advantage. Nie chodzi mu o bierne spóźnienie się, ale o zbudowanie pozycji, która pozwoli firmie długo czerpać korzyści jako ostatni znaczący gracz w swojej kategorii. W ten sposób sprzedaż, produkt i strategia rynkowa tworzą jedną całość. Podsumowując, Zero to One warto polecić przede wszystkim założycielom startupów, osobom pracującym nad produktami technologicznymi, inwestorom oraz studentom zainteresowanym przedsiębiorczością innowacyjną. Skorzystają z niej także menedżerowie w większych organizacjach, jeśli szukają języka do rozróżnienia zwykłej optymalizacji od tworzenia nowej kategorii produktu.
Najbardziej praktyczne są rozdziały dotyczące koncentracji na małym rynku, budowania przewagi technologicznej, doboru zespołu i projektowania sprzedaży.
Książka nie zastąpi jednak rzetelnej analizy branży, rozmów z klientami ani testowania założeń. Jej rady są ramą do krytycznego myślenia, a nie gotowym schematem działania.
Na tle wielu poradników biznesowych wyróżnia ją ambitna perspektywa. Autorzy nie ograniczają się do opisu narzędzi zarządzania startupem.
Łączą je z pytaniem o to, czy firma przyczynia się do realnego postępu technologicznego. Jednocześnie właśnie ta szeroka, stanowcza wizja jest źródłem ograniczeń książki.
Thiel przedstawia konkurencję, monopol i planowanie przyszłości w sposób celowo kontrariański. Dlatego część czytelników uzna niektóre uogólnienia za zbyt daleko idące lub oparte na selektywnych przykładach.
Mimo tego Zero to One pozostaje ważną pozycją w literaturze startupowej, ponieważ zmusza do precyzji.
Zamiast pytać tylko, jak szybciej rosnąć, każe pytać, co firma wie, robi lub buduje lepiej od innych i dlaczego jej przewaga miałaby przetrwać. To wymagające pytania, które zachowują wartość także poza Doliną Krzemową.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Blake Masters, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.